No dzisiaj to powiem Wam, myślałam o walentynkach, bo trudno nie myśleć. Ale wydaje mi się, że jedną myśl mam taką. Właściwie to wczoraj o tych walentynkach jadliśmy śniadanie i oglądając jakąś telewizję śniadaniową, pani, co oni tam się, jakiś aktorów z serialu. No i podobno ta para w tym serialu przeżywa wielką miłość. Ale to miłość i tak się zachwycali, że ma tyle komplikacji. Nie śledzę tego serialu, ale tak po chwili tak słyszymy, na czym ta wielka miłość polega, no to wiecie, że podobało się jej, podobali się sobie, ale ona wyszła za mąż za kogo innego, ale nadal się w nim kocha. No i zdradza tego męża, nie? Ale to w ogóle gdzieś tam... I tak słuchałyśmy z Marysią, i myślę, Boże, mój kochany, naprawdę... Jak człowiek sam z siebie kombinuje, to mu się wszystko miesza. To jest to, że nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa wzięli to owoc poznania dobra i zła. I człowiek po swojemu kombinuje, nie? I tak naprawdę myślałam, to nie jest miłość. Bardzo dużo już lat mamy w małżeństwie. Jesteśmy starym, dobrym małżeństwem. Ale naprawdę... Z całym szacunkiem do wszystkich młodych zakochanych, tutaj zaręczonych i tak dalej. Słuchajcie, najlepsze jest dopiero po ślubie. Okej. Okay. Badania mówią, że tak, ta fala koło takiego zauroczenia, jak człowiek przeżywa, to jest średnio około 2 lat. I niektórzy jakby na tym tylko zostają przy takich emocjach, przy takim zauroczeniu. Ale to nie jest miłość. Miłość jest dalej, więcej. I jak wiecie, z Tomkiem wiele już małżeństw mieliśmy przyjemność, albo czasami tak włosy się podnoszą, mówię, beztrwałej, wysłuchać, jak pracujemy z nimi i gdzieś się ludzie pogubili. No. Jest możliwe, żeby po wielu latach małżeństwa były motylki w brzuchu. Jest. Ale nie na tym stawiam, jeżeli ktoś tylko tego szuka, no to może z kwiatka na kwiatek, jedna żona, druga, trzecia, potem już właściwie po co ślub, nie? Kolejni i tak samo świat dzisiaj, to ślub to już passé. Mamy partnerów i takie zaburzenia w relacjach, które są u dzieci. I dalej słyszeliście syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Ale teraz jest dużo badane dorosłe dzieci osób rozwiedzionych. Ile jest problemu, jak o tym nie myślimy. Ale myśl, którą miałam, to każdy zakochany i szczęśliwy w związku odkryje to, że jednak ta druga osoba, chociaż najlepsza, no prawie taka jak mój mąż, nie jest w stanie wypełnić takiego miejsca w twoim sercu, który jest głodny miłości. Najlepszy człowiek na świecie, najlepsza żona, najlepszy mąż, najcudowniejsze dzieci. Nikt nie jest tego miejsca w stanie wypełnić, bo Bóg nas tak stworzył, że jest taka pustka, że tylko Jego miłość, tylko On jest w stanie to zaspokoić. I dobrze jest w miarę szybko się o tym przekonać. I nieraz mamy właśnie w małżeństwach, w relacjach taki żal, dlaczego ta osoba nie zaspokaja to. Przez jakiś czas było nie zaspokaja. Ona nie jest w stanie tego zaspokoić. To miejsce w twoim sercu, w moim sercu zaspokoi tylko Bóg. Bo On nas tak stworzył. On nas stworzył spragnieniem miłości. I wiele badań pokazuje, że dzieci, które owszem mają wszystko, ale nie mają miłości, nie rozwijają się najlepiej. A dzieci, które mają miłość, a brakuje im wielu rzeczy, dużo lepiej się rozwijają. Jako ludzie zostaliśmy tak stworzeni, ale to jedno miejsce w naszym sercu, to można całe życie gdzieś szukać, jeżeli nie znajdziemy tego, jak zostaliśmy przez konstruktora zaplanowani, to po prostu można stracić życie. Nie wiem, jak wy, No, ale ja z tego czasu bardzo lubiłam i nadal mnie rusza poezja czy piosenki takie gdzieś jest. I wiele z tych osób szuka rzeczy. Szuka, myśli, gdzie coś jest i poszukuje. To Bóg jest ten, który, wiecie, takie ziarnka w tryby daje. I modlę się nieraz o nich. Kiedyś to byłam zachwycona tym. Wydawało mi się to takie bardzo głębokie. No nie jest głębokie, ale tak naprawdę to my szukamy Jego. Każdy człowiek szuka Pana. Jeśli szuka, jeśli dojdzie do tego miejsca. To, czym chciałam się podzielić dzisiaj, to jakby ciąg dalszy, ale trochę inaczej. No, rozważam o tym, co ostatnio słuchaliśmy. To było o pustyni. Dzisiaj będzie o rzeź spokojnie. Pomyślałam, że właśnie pustynia, te doliny w naszym życiu, które są, no to jak nasze życie są doliny, są też wysokie rzeczy. Są takie wow, nie wiem, gdzie przeżywamy rzeczy z Bogiem. I tak jak słuchaliśmy ostatnio, czy nagrzeszymy, czy nie nagrzeszymy, doliny w życiu będą, pustynie w naszym życiu będą. Ale pomyślałam o tym, że większa część naszego życia to jest jednak droga. Ten spokojny wydawałoby się czas. I powiem wam, że on jest dużo bardziej niebezpieczny dla nas niż nawet pustynia. Pustynia, kiedy jest trudno, kiedy jest jakaś tragedia albo coś się nie dzieje, to bądźmy szczerzy, większość z nas woła do Boga. Nawet jest takie określenie, jak trwoga to do Boga. Wtedy my szukamy, wtedy modlimy się, wtedy jesteśmy gotowi pościć, prosić przyjaciół, słuchaj, módl się ze mną, proszę Cię o to. I szukamy Pana. Czasami podejmiemy drogę, że obrażamy się i idziemy, bo to za trudne. Ale tak naprawdę ci z nas, którzy już wiedzą, że On w różny sposób, ale odpowiada, to wołamy. Ale kiedy jest dobrze, kiedy jest w miarę spokojnie, no to bądźmy szczerzy sami przed sobą. Aż tak bardzo usilnie nie jesteśmy w stanie zarwać nocki, wejść w jakiś post, szukać. No wszystko wydaje się dobrze, a to jest bardzo złudne. Wiecie, statystyki mówią, że więcej wypadków samochodowych jest w dni słoneczne, a nie kiedy jest deszcz i mgła. Dlatego, że kiedy jest deszcz i mgła, to my jako kierowcy jedziemy dużo ostrożniej. I wszyscy raczej zwalniamy, patrzymy. A kiedy jest słońce, ładna pogoda, to jesteśmy pewni siebie. I wtedy jest dużo więcej wypadków na drogach. Tak samo również statystyki mówią o tym, że najwięcej wypadków samochodowych popełniają młodzi mężczyźni. Nie właśnie młode dziewczyny, które bardziej się tam obawiają, jeżdżą, tak jak Marysia nam mówiła świadectwo, że pan się śmiał, wszystko dobrze, tylko dynamika jazdy, bo malutku. A przecież no, wiemy, że jednak lepiej z takimi rzeczami radzą sobie w większości mężczyźni. Nie zawsze, ale jednak w większości to szybciej. Ja się nauczyłam, jak coś z samochodem jest nie tak, to poproszę jakiegoś mężczyznę zazwyczaj. Wjechałam do rowu. To zatrzymało się dwóch panów. Tam jeszcze jak z Kobierzec wracałam, poślizgnęłam się, wjechałam w rów, zatrzymało się dwóch, to tylko popatrzyłam, który miał większy samochód, bo ja miałam duży i pierwsze, co oni tam, nic się pani nie stało, to ja wcisnęłam, pan mi wyprowadzi samochód, więc jeden wsiadł za kierownicę, drugi mu tam pokazywał, jak, no i wyprowadzili mi ten samochód. I wiedziałam, że oni sobie lepiej poradzą niż jakaś moja koleżanka. Ale właśnie często to, że uważamy, jest dobrze, dam radę, prowadzi nas do takiej pychy. A kiedy jesteśmy uniżeni, kiedy jest pokora, to naprawdę dużo więcej, dużo dalej dojedziemy. Rozmawiałam z koleżanką, która mi mówiła, wiesz, filozofia wschodu jest taka ciekawa, bo ona bardziej stawia na drogę niż na sam cel. A chrześcijaństwo, no to jak tu dojść do zbawienia, żeby pójść do nieba, ale droga się liczy. Ja pomyślałam, to nie jest prawda. Rzeczywiście Jezus sam o sobie mówi, ja jestem drogą. Ale my w większości myślimy, ja przynajmniej tak myślałam przez jakiś czas, kiedy czytałam to, słyszałam, jak Jezus mówił, ja jestem droga, prawda i życia, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc uważałam, że to jest jako droga do tych drzwi, aby wejść w zbawienie, aby oddać swoje życie Bogu i wiedzieć, że po prostu nie idzie do piekła. Ale okej, to jest jeden krok i właściwie początek, bądźmy szczerzy. Tak jak z miłością, po małżeństwie dopiero jest najlepsze, jeżeli wiemy jak, to tak samo z Bogiem. A potem jest droga do Ojca. Potem jest dopiero poznanie. Jako młoda osoba mocno tkwiłam w tym, bo słyszałam o tym właśnie na księdzach, na innych, że należy oddać, że to jest właściwie jedyna droga, by oddać swoje życie Jezusowi. Ale wiecie, ja myślałam, że ojejku, to potem nudno będzie. Albo w ogóle to do zakonu chyba powinno pójść, nie? No jak oddam swoje życie, to już koniec, bo mi się wydawało, że tylko szukanie jest. A to naprawdę jest dopiero początek. Dopiero wiesz, że okej, tak, jestem przez Niego i dzięki Niemu, nie sobie, zbawiony, bo jak ja chciałam, aby no dobra, nie, tam jakoś żyć i potem nie wiem, czy taka waga, ile moich dobrych uczynków, złych, przeszło, nie przeszło, zaliczone, nie. Ale dopiero potem życie z Bogiem, życie idąc drogą Jezusa, poznając Jezusa, to poznajemy Ojca. I wieczność się zaczyna i otwiera się, jesteśmy istotami wiecznymi i to już się dzieje. I tak naprawdę, kiedy Jezus mieszka w nas, kiedy On jest to ta wieczność już w nas, życie wieczne już tu się rozpoczyna, na ziemi dla niektórych z nas, nie tam dopiero po śmierci. No właśnie wczoraj wieczorem tak czytałam książki, gdzie ludzie tak mocniej przeżywają, mają te świadectwa tych rzeczy takich nadprzyrodzonych. Ja akurat jestem osobą, która bardzo to lubi. Bardzo moje serce jest głodne tych rzeczy. No i Tomka pytałam, a ty nie marzysz o tym w ogóle, żeby takie rzeczy tak pomyślał? I znacie Tomka, pomyślał, powiedział, tak, marzę, ale bez entuzjazmu, oczywiście, jak to Tomek powiedział, dobrze, właściwie, ale bez ekscytacji. No więc rozbawił mnie tym. Ale tak się modliłam o te rzeczy i między innymi ten sen, o którym Tomek wspominał, to śniło mi się, że właśnie mój anioł zabrał mojego ducha i żeśmy polecieli do nieba i tam te piękne kolory i w ogóle było tak pięknie i tam jak fruwałam, to łatwiej niż w snach tutaj na ziemi, bo tu jak fruwam, to nie wiem jak wam, ale mi to tak czasami ciężko. Właściwie największą trudność mam z wylądowaniem. Ale tam to było takie, i ten wielki bez. I ja po prostu myślałam, zaraz, może mnie gdzieś zaprowadzą do sali tronowej. No, ale mój mąż delikatnie poruszył nogą i wylądowałam w łóżku. Także czekam na więcej takich przeżyć ciekawych z Bogiem, które, jak określiła moja córka, mówi, to dostać prezent walentynkowy od Pana. Więc to są takie fajne rzeczy. Ale dzień po dniu nieraz nie ma. Nieraz nie czujemy, żeby był Pan. Ale jakie rzeczy robić? Jakie wartości w życiu ustalić? Jak Małgosia mówiła tydzień temu, jak jesteś na pustyni, to nie jest czas, że dopiero się uczysz. Ty czerpiesz z tego, co masz wcześniej. Jezus, będąc na pustyni, czerpał ze Słowa. Wiecie, On się nie miał tam wtedy Słowa. On jako małe dziecko wzrastał z napisami w mądrości u Boga i u ludzi. Więc on odpowiadał przeciwnikowi Słowem Bożym. To, co było już w nim. On wyciągał to i wiedział, na jaką sytuację, co mówi Pan. I ten czas, który jest czasem, wydawałby się, spokoju, jest czasem, kiedy mamy nie zgubić go, nie przespać. Jak dzisiaj modliliśmy się, każdego z nas prędzej czy później czeka jakieś prześladowanie za to, że jesteś wierzący. Czy to jest wstyd, czy odrzucenie przez najbliższych, czy innych, czy to jest strata jakichś przywilejów. Nie oszukujmy się. Kto idzie za Jezusem, będą prześladowania. Czy nas wrzucą do więzienia? Wygląda na to, że na razie w tym kraju nie. Ale sytuacje się zmieniają nieraz z minuty na minutę. Nie wiemy. I aby być silny jak Szczepan, który by go kamieniowali, w ogóle swój wzrok miał gdzie indziej, to jest teraz ten czas, aby po prostu budować się w Słowie, mieć wartości, które mówi Słowo Boże. Bo jeżeli na nim budujemy, to po prostu przetrwamy. To przyjdzie burza do każdego życia, ale czy ty budujesz na piasku, czy budujesz na skalę, to się okaże, kiedy przyjdzie burza. A przyjdzie burza. Zawsze przychodzi. I wtedy się okazuje, jakie jest twoje życie. Czytałam książkę, gdzie pewien pastor mówił, jak wiele miał rozmów z ludźmi na łożu śmierci. Powiedział bardzo ciekawie, mówi, wiecie co, kiedy ludzie umierają, i największy procent jest, że każdy z nas gdzieś według takich statystyk, to w szpitalu pod koniec życia, bo gdzieś kończymy nasze życie, kiedy co, mówi, nikt z nich nigdy nie poprosił, nie mówi, o, spójrz, czy mógłbyś podjechać tu na parking szpitalny moim nowym BMW, bo tak chciałbym popatrzeć na niego, właśnie go zdobyłem. Albo, no tak bym chciał, żebyś przyniósł mi ten dyplom, który wisił mnie na ścianie, że byłem najlepszym pracownikiem, albo moje papiery, że takie wykształcenie zdobyłem, chciałbym na to popatrzeć przed śmiercią. Mówi, nikt o to nigdy nie poprosił. Albo aktywa jakieś. Ile mam wypłać wszystkie pieniądze i przynieś mi tu walizkę. Ja patrzę na te pieniądze. Ile mam. Nikt nigdy o to nie poprosił. Ale 100 rozmów na 100, jakie miał, kiedy ludzie są już tuż przed odejściem, to dwie rzeczy, jakie pytają. Chcą wiedzieć, że ich relacje z najbliższymi, z rodziną, są w porządku. A druga, ich relacja z Bogiem. To są dwie rzeczy. I wiemy, że mądrością jest się uczyć na własne doświadczenia, ale jeszcze większą mądrością jest się uczyć z doświadczeń innych. I rzeczy, które są obok, muszą mieć właściwe priorytety. Rzeczy ważne, najważniejsze, jak relacja z Bogiem, jak uporządkowanie relacji z Nim, i z naszymi najbliższymi, zarówno w rodzinie najbliższej, jak i też z innymi ludźmi, są ważniejsze niż nasze prace, nasze oceny w szkołach, na studiach, nasze finanse, to co mamy. Tak, Bóg to daje, to nie jest, że On zapomniał, że my potrzebujemy. On wie o tym, Jego Słowo mówi o tym. On ma powołanie, chce, żebyśmy... Ale wypełnili powołanie i na pewno jest inne powołanie dla artystów, takich jak nasza Marysia. No, a takich artystów, jak wiemy, Tomek. Nasz Tomek. Tu, o moim Tomku myślę. Tak sobie myślę, jakby Marysia miała te zamówienia. Tak, o tobie. Tancerka, aktorka, jakby miała zamówienia publiczne, chyba nie do końca. Tomcia, jakby miał tam tańczyć na scenie, wiecie. No,
to były zabawy.
Wchodzimy w powołanie, jesteśmy. Wszystko przed nami, jasne. Każdy ma inne rzeczy, ale najważniejsze to jest relacja z Nim i relacja z innymi ludźmi. I dobrze jest już wiedzieć to teraz, a nie dopiero, jak wiecie, przyciśnie nas i będziemy gdzieś leżeć i dopiero wołać o tym. Opowiada dwa świadectwa, mówi o jednym mężczyźnie, który był biznesmenem i właśnie zachorował, tak, na bardzo poważnie i 3 miesiące, około 100 dni leżał w łóżku. I był zdruzgotany tym, że tylko parę osób go przyszło odwiedzić. Mówię, jak to ci inni, dzięki temu, że ja poświęciłam swoje życie dla firmy, to oni, no tylko parę osób, że dla nich to byłem tylko szefem, a dzięki mnie zarobili naprawdę duże pieniądze. Mówi, i znał drugiego też biznesmena, który również, jak choroba go smogła i się okazało, że już niewiele mu czasu zostało, to jego marzeniem było, żeby zaprosić rodzinę, przyjaciół, których on zna z kościoła i razem chyba z godzinę, bo tyle miał siły, uwielbiali, śpiewali. Mówi, no nikogo nie było, kto by nie wyszedł ze łzami. Potem podziękował, powiedział, że to było piękne. On czuje się spełniony i syty swoich dni, odchodząc. Też miał pracę, też miał biznes, też pracował, ale to, co najważniejsze, było najważniejsze, kiedy przyszła trudny okres w jego życiu. To miał z czego czerpać, bo latami inwestował w relacje z Bogiem i z ludźmi. Właściwie fundamenty, które mamy w naszym życiu, dobrze jest patrzeć już teraz. Nie myślę teraz tylko o tej odbudowie fundamentów, która przez to hasło ponad rok, chyba tak mocno tutaj wiemy, to raczej jest tylko część, bo to są fundamenty z naszej przeszłości, które mają niesamowity wpływ na teraźniejszość i na przyszłość. Zarówno rzeczy dobre, jak i te, co są słabościami. Dobrze jest odkryć słabości. My nie jesteśmy w stanie wrócić, nie mamy wehikułu czasu, ale Jezus jest Panem czasu. I uwierzcie mi, doświadczałam na sobie i widziałam innych, jak Jezus wracał do przeszłości i nie, że zmieniał sytuację, ale zmieniał to, co ta sytuacja w nas zrobiła. Pewne zranienia, pewne braki, które były, bo nie mieliśmy, nie dostaliśmy ich w dzieciństwie. To Jezus jest w stanie to zmienić, kiedy wracamy. Ale oprócz tych słabych rzeczy, na które mam wrażenie, często my jako wierzący się skupiamy i tylko naprawiamy, naprawdę mamy duże zasoby w tyle, w fundamencie. I czerpać z tego, co zarówno nam Bóg dał, jak i naszym rodzinom, to jest odkopywanie skarbów i diamentów, aby wziąć to i wprowadzić teraz, jak i w przyszłość dobre Boże rzeczy, dobre dary. Kiedy jesteśmy tu i teraz, to też patrzmy na fundamenty, patrzmy na rzeczy ważne i rzeczy takie pilne. Jak ten przykład właśnie kiedyś dzieliłam, ktoś wziął kamienie, taki pojemnik przezroczysty, wrzucił najpierw wielkie kamienie i potem, nie, odwrotnie, najpierw wsypał ilość piasku i potem próbował włożyć wielkie kamienie. I nie wszystkie kamienie udało się włożyć, a jak zrobił odwrotnie, że najpierw włożył te duże kamienie, a potem wsypał piasek, to jedno i drugie się dało. No i pyta, co to ma symbolizować? Jak myślicie? I ludzie tam wymyślali. Powiedział tak, te wielkie kamienie to są ważne rzeczy w naszym życiu, a ten piasek to rzeczy pilne. I jeżeli my najpierw nasze życie tymi pilnymi rzeczami zrobimy, jak a tu trzeba pójść, tam trzeba pójść, to trzeba załatwić, to, takie różne rzeczy, a ważne rzeczy jak czytanie słowa, poznawanie Jego, spędzanie czasu z Bogiem, odkładamy, a to później, to często te pilne rzeczy zapchają nam całe nasze życie, bo pilnych rzeczy do zrobienia zawsze będzie dużo. A jeśli najpierw ustalimy to, co jest ważne w naszym życiu, i to będzie pierwsze. Nawet to wtedy te pilne rzeczy zmieszczą się, nie uciekną. Nieraz rozmawialiśmy właśnie z małżeństwami, którzy mówią, ale my nie mamy czasu na randki, na spotykanie się, bo jest tyle ważnych spraw. I pamiętam wiele lat temu, jak Gosia z Frankiem mieli kurs właśnie dla młodych i też o tym mówili, to powiedzieli, ale my nie mamy czasu, znaczy nie, ale nas nie, nie, bo ktoś powiedział, a to nas nie stać na to, żeby tak wychodzić ani z czasem, ani z pieniędzmi gdzieś. I oni powiedzieli, ale nas nie stać na to, żeby tego nie robić. I to jest prawda. Nie stać nas na to, żeby najważniejszych rzeczy nie robić. A jak one uciekają, to słuchajcie, bardzo dobrym sposobem, sprawdzonym jest to, aby je po prostu wpisać w kalendarz. Nie raz, nie dwa randkę z moim mężem umawiam się na kilka tygodni wcześniej. Mamy tak załadowane kalendarze. I to... Ale się spotkamy wtedy. Jak Tomek się z dziewczynami umawiał na randki, były małe, to też wpisywał w kalendarz. Marysia do tej pory ma taki, wiecie, mega pierścionek plastikowy ze złotym oczkiem. Jak nieraz mówimy, Maryś, wypalamy to. Nie, to nad morzem, tatuś był ze mną na randce, po prostu pierścionek taki kupił. Jedna z najcenniejszych jej biżuterii, które nie nosi. Wiecie, taki tą żółtą farbą pomalowany. To są rzeczy, które właśnie, a nie mam czasu, jestem zmęczony, nie mam czasu z dzieckiem spędzać z nim czas. Ucieknie. Zapisać w kalendarzu. Modlitwę, chcesz czas z Bogiem? Zapisz w kalendarzu. Naprawdę i wtedy tak jak inne rzeczy pilne, tak samo spotkanie z żoną, z dzieckiem, zapisujmy w kalendarzach. To jest bardzo praktyczne, ale naprawdę to się sprawdza. O, no to widzę, że czasem jesteśmy. Wypadałoby podsumować. Mam nadzieję, że każdy z nas chociaż jeden kamień z tego jakiś weźmie dla siebie, chociaż jedną myśl, że w życiu tym, kiedy jest spokojnie, to ważne jest, aby nam to nie uciekło, aby nam nie przeciekały te dni przez palce, jak w psalmie jest napisane, Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Ja modlę się do Boga, by obdarzył nas Jego mądrością liczenia czasu według Niego i zapełniania naszych kalendarzy według tego, co mówi Bóg. Według tego, abyśmy na łożu śmierci czuli, że okej, dobre życie miałem, biegu dokonałem, właściwe rzeczy wybrałem, a nie abyśmy płakali. Nikt nigdy na łożu śmierci nie płakał, że och, szkoda, że ten dzień nie poszedłem do pracy. Naprawdę. Ale że nie spędziłem z rodziną, że nie rozmawiałem z Bogiem, zostaje taka tęsknota. Bądźmy mądrzy w tym. Już teraz. Dzięki.